14 rozdziale czytamy, że Mojżesz modlił się o wybawienie ludu izraelskiego, kiedy stanął pomiędzy Morzem Czerwonym a Faraonem, kiedy oni wyszli z Egiptu i szli już i byli w pobliżu tego morza, Faraon zaczął ich ścigać i wtedy stanął tak pomiędzy tym Morzem Czerwonym a Faraonem i zaczął wołać do Boga. I co się wydarzyło wtedy? Bóg wtedy wyraźnie jest powiedziane, zgromił Mojżesza i napomniał go. W drugiej Mojżeszowej, 14 rozdziale, 15 i 16 werset przeczytajmy. I te wersety mówią tak. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli, ty zaś podnieś laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je. A synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. W oryginalnej greckiej Biblii, hebrajskiej Biblii jest tutaj powiedziane, kiedy jest powiedziane w naszym tłumaczeniu rozdziel je, jest powiedziane dokładnie rozbij je, rozbij. To znaczy przedziel je, jak z kolei gdańskie tłumaczenie Biblii mówi. To znaczy Mojżesz miał zadziałać w mocy Bożej, miał wykonać wyraźnie dzieło Boże. Co Bóg chciał przez to powiedzieć do Mojżesza? No, słuchajmy. On woła do Boga, szuka ratunku, woła, żeby Bóg ich wyratował, a tymczasem jakby Bóg odbija piłeczkę i mówi, ja? A co ja? Ty masz to robić. Zwróćmy na to uwagę, bo jest to bardzo szczególne Boże działanie i wskazanie, że człowiek musi wystąpić przeciwko mocy ciemności za każdym razem, kiedy jest przez tą ciemność atakowany. I to nie jest tak, że my cały czas wołamy wyratuj nas Boże, wyratuj nas Boże, wyratuj nas Boże. Słowo Boże mówi, że Bóg już przekazał tym, którzy są Jego, przekazał swoją moc, przekazał swój autorytet, dał im takie prawo. I my nie działamy ze swojej mocy, nie działamy na podstawie swojego własnego autorytetu, ale działamy w mocy Bożej i z Jego autorytetu, dlatego że to On nas do tego uprawnił i to On nas do tego wybrał i On nas do tego powołał, On nas namaścił i chce nas użyć na swoją chwałę. Co my mamy robić? Siedzieć, prosić Boga, żeby coś zrobił w naszej sprawie? Słowo Boże mówi tak, mamy iść w imieniu Jezusa, po drugie mówić w imieniu Jezusa i po trzecie działać w imieniu Jezusa. To On daje nam moc, ale bardzo często my jako ludzie jakoś nie bardzo umiemy skorzystać z tej mocy, użyć tej mocy, działać w tej mocy. My jakby cały czas zrzucamy to na Boga i mówimy Bóg, to Bóg, Bóg musi to zrobić. Wiecie, przypominam sobie, kiedy pewien człowiek, kaznodzieja, miał społeczność z Bogiem i zaczął się modlić pomiędzy tą społeczność, w tą społeczność pomiędzy Boga a niego wszedł demon. I zaczął mu przeszkadzać w modlitwie i w społeczności z Bogiem. I ten kaznodzieja zaczął wołać do Boga, mówi, Boże, zrób coś z tym, zrób coś z tym. I dalej się modli, dalej ma społeczność i cały czas ten demon mu w tej społeczności przeszkadza. I kiedy zakończył tą modlitwę swoją do Boga, pyta się, Panie, czemu nic nie zrobiłeś? A Bóg mówi, przecież ja Tobie dałem ten autorytet, żebyś to Ty wyganiał demony, żebyś to Ty odpędzał moc ciemności. Człowiek bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką moc Bóg mu dał i jaką mocą dysponuje. Oczywiście działamy w mocy Bożej na podstawie woli Bożej. Nie możemy działać wbrew woli Bożej mocą Bożą. To znaczy tak, powiedzmy, mamy moc Bożą i teraz on mnie skrzywdził, to ja mocą Bożą rzucam na niego przekleństwa. Możliwe to jest? Widzimy, na czym to polega. My działamy według woli Bożej. To Bóg nam objawia cel, to Bóg nam objawia konkretne działanie, a my w mocy Bożej, która została nam dana, zaczynamy konkretnie działać. Niektórzy ludzie nie zdają sobie w ogóle z tego sprawy, że mamy takie możliwości i mamy takie działania. Bóg dał Mojżeszowi autorytet. Bóg dał Mojżeszowi autorytet, aby on mógł działać z odwagą, bez żadnej obawy i aby mógł pokonać każdego wroga, który stanie na drodze jego ludu. On został wyposażony, przygotowany. Powiedział ty, Bóg do niego, ty wyprowadzisz ten naród, a ja będę ciebie prowadził przez tą pustynię wśród znaków i cudów. Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że w tym momencie, kiedy potrzebna im była woda i kiedy Mojżesz stanął przed ludem, a oni oczekiwali od niego wody i zaczęli narzekać, to zobaczmy, to nie Bóg uderzył w skałę, że popłynęła woda, tylko kto uderzył w skałę? Mojżesz, któremu Bóg dał laskę. Prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Na Boże polecenie, na Boże wyraźne wskazanie Mojżesz uderza w skałę. I my musimy wiedzieć, że mamy Jezusa Chrystusa, mamy Ducha Świętego, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i bardzo często czujemy się tak bezradni. Nie wiemy, co mamy zrobić. Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś jest chory, to co robimy? Wkładamy ręce i modlimy się. Prawda? A bardzo często dzieją się takie rzeczy wśród wierzących, ja słyszę bardzo wiele takich świadectw, kiedy ludzie wierzący oczekują, że to ktoś włoży ręce, oni nie. Dlaczego? Bo albo nie dowierzają Bogu, albo nie zdają sobie z autorytetu, jaki im został dany od Boga, albo po prostu lekceważą Boże Słowo. Albo czują się tacy bezsilni, ja już nie wiem, co mam robić. Pan i Bóg nasz powiedział wyraźnie, po to mamy Jego Słowo, żeby wiedzieć, co mamy robić i kiedy mamy robić i w jaki sposób mamy robić, na podstawie jakiego autorytetu, na podstawie jakiej mocy. I Słowo Boże to bardzo dokładnie uściśla. I Bóg nam dał moc, to jest Jego wola, dał nam moc, abyśmy mogli przeciwstawić się każdej mocy, która wystąpi przeciwko nam. Wiedzmy o tym. Co tak cicho? Wiecie o tym? Cieszycie się z tego? Kochani, naprawdę mamy tą moc. Naprawdę ty i ja możemy stawać przeciwko. Nie bój się, że szatan ciebie straszy. Nie bój się tego, bo Słowo Boże mówi, ja cytuję teraz Słowo Boże. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Wierzycie w to? Jezus Chrystus bardzo często zapytywał tych swoich słuchaczy, którzy go słuchali, czy ty wierzysz w to? Będziesz uzdrowiony, ale wierzysz w to? Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że my mamy działać w mocy Bożej. Jeżeli nie chcemy odpowiedzieć na to Boże wyzwanie, żeby działać w mocy Bożej, a będziemy tylko błagali Boga, żeby On coś zrobił, to musimy w końcu uwierzyć i zaakceptować to, że to On nam zlecił to zadanie. Właśnie nam zlecił. A w jaki sposób to będzie przez nas działać? Marka 16 rozdział 15 do 18 mówi tak. I rzekł im, Jezus oczywiście mówił, i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci umrą, wyzdrowieją. Zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże mówi, ty kładziesz swoje ręce w imieniu Bożym, w Jego mocy, a chory wyzdrowieje. Kochani, ja już nie jeden raz dawałem tutaj taki przykład, kiedy to jeden brat nie chciał do chorej pojechać i się o nią modlić, bo się bał, że się pomodli, a ona umrze. I co wtedy? Co ludzie powiedzą? Kochani, ja mam takie pytanie. Czy Jezus Chrystus, jak był na ziemi i działał w mocy swojego Ojca, w mocy Ducha Świętego, czy uzdrowił absolutnie wszystkich ludzi? To i ty nie uzdrowisz wszystkich ludzi. Będziemy działać tak jak Jezus Chrystus. Jak ci Bóg to objawi, jak ci Bóg to pokaże, jak ty będziesz chodzić z Bogiem, to Bóg ci będzie wyraźnie objawiał, co masz robić. W jakiej sytuacji, jak masz zadziałać. Konkretne polecenie od Boga otrzymasz. Ale musisz słyszeć, co Bóg do ciebie mówi. Musisz reagować na Jego powołanie, musisz reagować na Jego wezwanie i musisz wykonać Jego polecenie. Boże polecenie dla nas to, abyśmy działali. Boże polecenie do Mojżesza to było takie, aby rozdzielił wody. To było Boże polecenie. A on się modli, mówi, Boże, rozdziel wody. Bóg mówi, to ty masz rozdzielić. Wyciągnij twoją rękę z twoją laską nad wodę i rozbij morze. Rozdziel morze. Podziel je, rozsuń je. To Bóg powiedział do Mojżesza. To było Boże polecenie dla Mojżesza. Bóg może bardzo wiele powiedzieć, wypowiedzieć swoich poleceń do ciebie. Tylko rzecz w tym, że my jesteśmy na tym miejscu po to, żeby nauczyć się, wyćwiczyć, żeby poznać to działanie Boże i zacząć reagować na Boże polecenia w naszym życiu. My mamy reagować. Co, jeśli Bóg na przykład powie, a ty jesteś w jakimś publicznym miejscu i widzisz człowieka jakiegoś chorego, a Bóg do ciebie mówi, podejdź do niego, włóż na niego ręce i on będzie zdrowy. A ty się tak patrzysz na wszystkich ludzi, którzy dookoła są, się zastanawiasz, to moje myśli, czy to Bóg do mnie mówi? Najczęściej wiecie, jaka jest reakcja? Człowiek odchodzi. Po prostu sobie odchodzi. Pewnie tak sobie pomyślałem i bym się ośmieszył przy wszystkich tych ludziach. Kochani, jeśli byśmy się nauczyli publicznie, we wszystkich okolicznościach, w jakich byśmy się nie znaleźli, działać na polecenie Boże, to byśmy wiedzieli, co mamy uczynić. Ale jak się odbiera Boże polecenie? W jaki sposób rozpoznać, czy to, co Bóg do nas mówi, czy to jest od Boga, czy to są nasze myśli? W jaki sposób rozpoznajesz człowieka, jak dzwoni do ciebie przez telefon i chce z tobą porozmawiać? I ty nie wiesz, kto to jest. I cały czas nie wiesz, kto to jest. A kiedy zaczynasz rozpoznawać ten głos? Jak cały czas do ciebie ta osoba dzwoni, cały czas dzwoni i ty cały czas z nią rozmawiasz i po którymś tam razie takiej rozmowy z tą osobą już jesteś absolutnie pewny, że to ta osoba nie inna. Więc czego trzeba w naszym życiu? Doświadczenia obecności Bożej w naszym życiu, społeczność, po prostu społeczność z Bogiem. I dzięki tej społeczności, którą będziesz mieć często, często będziesz z Bogiem rozmawiać, często będziesz z Bogiem mieć tą bliskość, to wtedy nauczysz się rozpoznawać ten głos. I wtedy rozróżnisz, niezależnie od tego, gdzie byś ten głos nie posłyszał, rozróżnisz go i będziesz doskonale wiedzieć, że to mówi Bóg. To nie są moje myśli. To mówi Bóg. Tak samo każdy mąż Boży, który wszedł w społeczność z Bogiem, musiał się najpierw nauczyć rozróżniać głos Boży spośród wielu głosów, które dookoła niego było. To samo było z Mojżeszem, to samo było z Eliaszem, to samo było z Samuelem, to samo było z apostołem Pawłem, z apostołem Piotrem i z kimkolwiek, kto zaczyna chodzić w mocy Bożej. Musisz rozpoznawać Boży głos. I musisz na ten głos reagować. Bo jeśli nie będziesz reagować na ten głos, Duch Święty zacznie mówić do kogoś drugiego. Ty nie odpowiadasz na Boży głos. A więc ty musisz się nauczyć słuchać ten głos, wysłuchiwać ten głos i wykonywać ten głos. Taka jest Boża prawda i tego naprawdę Bóg od nas oczekuje. Laska Boża i kij twój mnie pocieszają, Słowo Boże mówi, tak? Czyli laska Boża była tożsama z laską, którą dostał od Boga Mojżesz. To była do tego samego działania przeznaczona laska. Do wychowywania, do ćwiczenia, do prowadzenia i do Bożego kierownictwa wśród ludu Bożego. Dlatego musimy działać w mocy Bożej, aby Bóg mógł w nas mieć tą pewność, że wykonamy Jego dzieło. Słowo Boże i słowo nasze musi być tożsame. Nieraz w Słowie Bożym czytamy, módlcie się, dotąd o nic nie prosiliście, proście, a będzie wam dane. I prosisz i Bóg nie daje. I zastanawia się, czemu prosisz i Bóg nie daje. I Słowo Boże daje odpowiedź. W Jakuba jest wyraźnie powiedziane, bo chcesz to zużyć na zaspokojenie swoich własnych pożądliwości. Kiedy prosisz i otrzymujesz? Kiedy prosisz zgodnie z wolą Bożą. Kiedy twoje myśli odnośnie tego, o co prosisz, są wzięte od Boga, żywcem wzięte od Boga. Bóg ci to powiedział. Proś mnie, a będzie ci dane. Proś. O to mnie proś i o tamto mnie proś i o tamto mnie proś. Jak Bóg ci coś takiego mówi, to ty jesteś człowiekiem, który w szczęściu i w radości otrzyma od Boga to, o co prosisz. Najbardziej niebezpieczne dzieło diabła w życiu człowieka to jest, wiecie jakie? Kiedy szatanowi uda się wrzucić do umysłu człowieka taką myśl, że człowiek nie ma żadnej mocy, że nie ma żadnej odpowiedzialności i wiecie, to jak wrzuci takie myśli do naszej głowy, to relacja człowieka z Bogiem staje się niepełna. Ale my, według Słowa Bożego, jesteśmy jedno z Bogiem. On posłał nas, abyśmy wykonali Jego dzieło. Musimy tę relację utrzymywać na właściwym poziomie. Musimy wierzyć w to, co On nam powiedział. Ile razy miałem tutaj taką sytuację, przez wiele lat pracując wśród was, i strzegąc Bożego Słowa i Bożej Prawdy, że przez jakiś czas braliśmy olej do namaszczania, namaszczaliśmy ludzi, modliliśmy się o nich ku uzdrowieniu, a później zanikło to i przez 2 lata w ogóle tego nie stosowaliśmy. Dlaczego? No bo coś szatanowi udało się zrobić. Wlać zwątpienie w serce człowieka i powiedzieć, widzisz, tyle razy się modliłeś i co? No możesz szczerze odpowiedzieć i nic. Więc po co masz się dalej modlić? Nie ma sensu. Ja przypominam sobie świadectwo pewnego człowieka, który tak wszędzie na wszystkich chorych wkładał ręce. I włożył na kilka tysięcy chorych ręce i nikt nie został uzdrowiony. Kontynuowalibyście dalej? Magda by nie kontynuowała. Kochani, a później za którymś razem włożył ręce i kobieta na wózku inwalidzkim wstała. I zaczęła chodzić. Wiecie, czego nam trzeba? Żebyśmy byli w Bożym dziele wytrwali. Żebyśmy robili to, co Bóg do nas powiedział, nie mając tej odpowiedzialności w życiu naszym za to, jeśli coś nie wydarzy się. Jezus Chrystus był Bogiem, jest Bogiem i będzie na zawsze Bogiem. I Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i Słowo Boże nam wyraźnie mówi i nie mógł tam dokonać wielu cudów ze względu na ich niedowiarstwo. Widzimy? Syn Boży, Bóg nie mógł uczynić cuda. Czy my możemy powiedzieć, że Bóg jest wszechmogący, jak On nie mógł? Tak, możemy powiedzieć. Dlatego, że jeśli by Bóg wbrew woli człowieka chciał go uzdrowić, mógłby to uczynić, bo jest wszechmogący. Ale Bóg powiedział i nie łamie tej zasady, że do współudziału w uzdrowieniu, do współudziału w wybawieniu człowieka z problemów chce, aby człowiek w tym uczestniczył. Zaprosił człowieka. Bóg chce, aby przez ciebie działać na ziemi. Bo Bóg na samym początku ziemię oddał pod władanie człowieka. Powiedział, ty rządź tutaj i kieruj, czyń sobie wszystko poddane. I dlatego Bóg działa przy współudziale woli człowieka. Dlatego ty musisz współdziałać z Bogiem, żeby dokonywały się Boże cuda. Dlatego Jezus Chrystus musiał współdziałać ze swoim Ojcem, aby dokonywały się cuda. Nie moją wolę, ale twoją wolę będę wykonywał. Jak widzę, że mój Ojciec coś czyni, ja to czynię. Jak mój Ojciec mówi, to i ja mówię. To jest to dzieło, do którego nas Bóg powołał. To jest to dzieło, do którego Bóg powołał Mojżesza. Kiedy Eliasz został zabrany do nieba, jego płaszcz opadł na ziemię, jest powiedziane, Elizeusz wziął ten płaszcz i nie spędził następnych 7 lat na rozważaniach duchowych, tylko co zrobił? Wziął ten płaszcz i poszedł prosto do wody. Poszedł prosto do rzeki. I w drugiej królewskiej, 2 rozdziale, 14 wersecie czytamy tak. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę. I Elizeusz przeszedł. On po prostu uwierzył. Uwierzył, że to jest prawda. Że ta moc Boża będzie działać też przez niego. W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, 7 i 8 wersecie czytamy, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 6 wersecie jest powiedziane, i rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. A dalej jest powiedziane, oczywiście ten człowiek podskoczył i zaczął chodzić. A dalej w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich jest powiedziane może 3 wersety, 8, 9, 10. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegł, że ma dość wiary, by być uzdrowiony. Spojrzał, patrzył na niego Paweł i dostrzegł Paweł, że Paweł ma dość wiary, że ten człowiek, który tam siedział, ma dość wiary, by być uzdrowionym. Czy ty kiedykolwiek widziałeś w oczach człowieka, że on ma tyle wiary, że będzie uzdrowiony? Zobaczmy, jakie to jest ciągle współdziałanie mocy Bożej, Boga z człowiekiem. Boga z człowiekiem, przez którego chce działać na innego człowieka. Potrzebna jest wiara człowieka, który umie dostrzec, że ten będzie uzdrowiony i współdziałanie tego człowieka, który ma tą wiarę. Widzimy, jakie jest współdziałanie z Bogiem, jaka jest współpraca z Bogiem. I wtedy co się staje? Odezwał się donośnym głosem, stań prosto na nogach swoich i zerwał się i chodził. Nie to, że wszyscy mu pomagali wstać. Jest powiedziane, zerwał się i stanął na nogach. A to był człowiek, który nigdy nie chodził. Nigdy nie chodził. Wiecie, tu dwa cuda musiały się dokonać. Że on wstał, a druga rzecz, przecież człowiek, który od urodzenia nie chodził, nie umie chodzić. A on umiał. Jest powiedziane, i podskakiwał, i biegał, i skakał. Bóg od razu, w jednej chwili nauczył go chodzić. Takie jest Boże Słowo, taki jest Bóg i takie jest Boże działanie. Dlatego potrzeba jest, aby wzbudzona była w sercach wszystkich ludzi w społeczności wiara. Wiesz, że grzeszysz, wyczytałeś to w Słowie, to współpracuj teraz z Bogiem. Wiesz, że potrzebujesz Jego pomocy, potrzebujesz Jego uzdrowienia, współpracuj z Bogiem. A wtedy, jak ty będziesz współpracować z Bogiem, ta Boża moc przepłynie przez ciebie ku uzdrowieniu. Potrzebujesz Bożej pomocy? Nie lamentuj ciągle, nie wołaj, wszystkich ludzi zwołuj, żeby oni ci pomogli. Po prostu działaj w mocy Bożej. Ty masz taki sam autorytet i taką samą moc do dyspozycji, jak każdy inny chrześcijanin. Czy możemy się razem połączyć w tym? Oczywiście, jak najbardziej. Słowo Boże w Jakuba mówi, wiele może modlitwa sprawiedliwego. A kiedy tych sprawiedliwych wołających do Boga jest dużo więcej, to moc takiego działania jest dużo większa. I to stosujemy, i to na tej podstawie działamy. I im więcej jest tego udziału wiary człowieka, tym większe jest dzieło Boże. Pamiętajmy o tym, to jest naprawdę ważne w życiu naszym. My jesteśmy ciałem Chrystusowym. My jesteśmy tymi, w których ta Boża moc działa. A to, jak działa ta moc, zależy już tylko od nas. Dlatego, że my mamy współdziałać z Bogiem, a Boża moc przepłynie. Ona na pewno przepłynie. Ona na pewno wykona Boże dzieło. Taka powinna być prawdziwa służba męża Bożego czy niewiasty Bożej. Cała Biblia, od Mojżesza do Objawienia, cały czas potwierdza tą prawdę. Wszędzie o tym jest napisane. Bóg daje ludziom moc, aby wykonywali Jego dzieła. On namaszcza, On daje natchnienie i upoważnia ludzi, by mówili w Jego imieniu. Jezus zaoferował zwykłym ludziom, takim jak my, tą potężną moc. Potężną moc, która działała w Jezusie Chrystusie, kiedy tutaj na ziemi był. To jest ta sama moc. To ta sama moc. Nawet w pieśni jednej taką tu w zborze u nas śpiewamy. To ta sama moc. Ta sama. Śpiewamy, radujemy się, tylko bardzo często wyśpiewamy, a później nie umiemy tego zastosować. Musimy się nauczyć stosować Bożą moc. Musimy nauczyć się tego, że nasza służba musi być przemawianiem w autorytecie Bożym. Musi być działaniem w mocy Jego Ducha Świętego. Tą moc Bóg dał najpierw 12 ludziom, 12 apostołom. Później dał ją 70 i rozesłał ich po dwóch. A wreszcie zaczęli ją używać uczniowie Jezusa Chrystusa. I to jest moc, która będzie działać w tobie i we mnie. Piotr i Jan użyli w bramie pięknej świątyni tą moc. To, co mam, to ci daję. Mam moc Bożą, to ci ją daję. I zobaczmy, że to samo, co Piotr uczynił, uczyniłby Jezus Chrystus. Dokładnie to samo. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus tutaj teraz stał i działał. I my mamy dokładnie to miejsce zająć, dlatego że Bóg objawił nam taką swoją wolę. Izajasza w 37 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: i rzekł do niego, do Izajasza to było wypowiedziane, rzekli do niego, to lud izraelski wypowiedział to słowo do Izajasza. Tak mówi Hiskiasz, dniem utrapienia, karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, by je porodzić. Kochani, lud Boży bardzo często jest w takiej sytuacji, kiedy niby jest wszystko, niby wszystko powinno być tak, jak trzeba. Niby jest brzemienna, ale nie ma siły, żeby ją urodzić, żeby urodziła. Kochani, Syjon, kiedy był brzemienny, Słowo Boże mówi, to porodził synów i córki. Kościół Jezusa Chrystusa, jeśli jest tym brzemienny Bożym dziełem, to będą się rodzić dzieci dla Chrystusa. A jeśli nie, to ci, którzy mają być wybawieni, nie narodzą się. Kościół musi być brzemienny w te działania Boże. Musi być wypełniony Bożą wolą. Musi być wypełniony Bożym Słowem. Musi mieć Bożą świadomość w swoim życiu. Kiedy patrzymy jedni na drugich, to patrzymy w jaki sposób? Tego lubię, tego nie lubię, tego nienawidzę i tak dalej. W ten sposób ludzie rozdzielają wszystko. A jak wierzący człowiek ma funkcjonować i działać? Aby pobudzać siebie nawzajem do większej wiary, do większego zaufania Bogu, do większego działania w mocy Bożej, do tego mamy się pobudzać. Nasza społeczność ma być przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, abyśmy w sercach naszych grali i śpiewali Panu naszemu. To na tym ma polegać ta nasza społeczność w Kościele. My mamy być jak rodzina, która ma wielką miłość pomiędzy sobą. Po czym apostołowie byli poznani? Po czym ich poznali? Bo miłość mieli. Wszyscy inni na zewnątrz nie mieli miłości do siebie, a ci w Kościele mieli. I po tym ich poznali. Oni się różnili od wszystkich innych. Dlatego w jakim kierunku mamy zmierzać? Żeby nie wykorzystywać jeden drugiego, żeby nie okłamywać jeden drugiego, żeby miłować jeden drugiego. I możemy sobie stworzyć te 10 przykazań, o których będziemy wkrótce bardziej szczegółowo mówić też w Kościele. Możemy stworzyć te przykazania i nakazy i zakazy i będziemy wymieniać dużo zakazów i dużo nakazów i będziemy pilnować, żeby każdy to przestrzegał. Do czego wrócimy? Do zakonu. Kiedy zapytali Jezusa Chrystusa, które jest największe przykazanie, co Jezus Chrystus powiedział? Nie kradnij, nie zabijaj. Tak? W ogóle ich nie wymienił. Dlaczego? Bo jeśli kochasz Boga z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej, bliźniego swego jak siebie samego, to ani nie będziesz kradł, ani nie będziesz zabijał, ani nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Fałszywe świadectwo. I wiecie, co to takiego? Kłamstwo. I my tutaj na tym miejscu zgromadzeni nigdy żeśmy absolutnie ani jednym słowem nikomu nie skłamali. Jesteśmy tacy pod tym względem doskonali, no bo to jest Kościół Boży, no. Wiemy, gdzie się znajdujemy, prawda? Także nikt nigdy z nas nie skłamał. I jakby tak Boże światło przyszło, to sami byśmy się pod stołki schowali. Bo by się okazało, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Że wszyscy zgrzeszyli, że wszyscy skłamali. No to już trudno, Panie, tacy jesteśmy, jacy jesteśmy. Takich masz nas, jak nas stworzyłeś. I przychodzi właściwe oskarżenie Boga, że to, że ja coś nie tak zrobiłem, to kto jest winien? Ty nas tak zrobiłeś. To mogłeś nas doskonałych zrobić. A wiecie, że człowiek jest właśnie doskonały? I wszystko Bóg robi, żeby doskonały był. Dlatego, że Bóg chce swój Kościół, swoją oblubienicę stawić przed oblubieńcem jako nienaganną, doskonałą, wspaniałą, przyozdobioną pięknie, czyż nie tak? A więc ty jesteś przeznaczony do absolutnej doskonałości. Ilu nas wtedy jest doskonałych, to wszyscy tak mówmy, wszyscy tak czyńmy, apostoł Paweł powiedział. Ilu nas jest doskonałych? No wszyscy, wiadomo. Robert pierwszy podniósł rękę, wyście się nie ośmielili, ale wszyscy jesteśmy doskonały. Jeśli pełnimy wolę Bożą, jeśli współpracujesz z Bogiem, jeśli współdziałasz z Jego wolą. Kochani, zwróćmy uwagę, Ezechiela prowadził Duch Boży. Jako taki zwykły człowiek musiał się wzdrygnąć, kiedy zobaczył dolinę pełną wyschłych kości, prawda? No my byśmy wzdrygnęli się, bo to przecież i zapach taki, i to wszystko, i to taka sytuacja jakaś dziwna. Gdyby Ezechiel żył w naszych czasach, to pewnie jakiś fotoreporterów by zaprosił, zdjęcia jakieś by porobili, a ludzie, którzy lubią statystyki, pewnie jeszcze te wszystkie kostki oddzielnie by policzyli, ile ich tam jest, prawda? Ale zamiast tego Ezechiel zrobił zupełnie inną rzecz. Bardzo ostrożnie postępował przed obliczem Bożym. Jego jedynym towarzyszem wtedy, w tym momencie, była ta góra suchych kości. On się sam tam znajdował, nic nie ma więcej napisane na ten temat. On tam był sam. Jedynymi jego widokami to było niebo i góra suchych kości. A Duch Boży powiedział do niego tak. Ezechiel 37 rozdział, przeczytamy dwa wersety, a właściwie czwarty i pierwszą część siódmego wersetu. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Uczynił dokładnie to, co było mu powiedziane. I to jest jakby rozwiązanie tej całej sprawy, tej całej sytuacji, w jakiej się znalazł. On jakby dla Boga stał się jakby głupcem. Posłuchajcie, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Mówi do kości, które uszu nie mają. Jak można do kości mówić? Ale co jest? Widzimy, że to Duch Święty do niego powiedział. Że to Bóg do niego powiedział. A Ezechiel zrobił dokładnie to, co mu polecono. I zaczął prorokować do tych kości. Człowiek bardzo często modyfikuje Boże polecenia. Jak Bóg do niego dosłownie mówi, co ma zrobić, to on sobie to w jakiś sposób kombinuje, tłumaczy. No, żeby ludzie o mnie źle nie pomyśleli, żeby tak wszystko jakoś to ładnie wyglądało. Jakiemuś prorokowi Bóg powiedział, że będzie teraz jadł chleb i będzie go sobie piekł, te przaśniki będzie piekł sobie na ogniu, który rozpali z odchodów ludzkich wyschniętych. On mówi, Boże, nigdy nic nieczystego nie jadłem. Miej litość, Panie, zlituj się nade mną. To Bóg powie, no dobra, no to na łajnie krowy. Wykonał? Tak, wykonał. Ezechiel był posłuszny i dlatego Bóg mógł działać przez niego. Ezechiel nie patrzył na kości, on patrzył na Boga. Ezechiel nie patrzył na swoje możliwości, ale patrzył na wszechmoc Bożą. Ezechiel nie patrzył wreszcie na beznadziejność tej sytuacji, ale patrzył na obietnicę Bożą. Wiecie, powiem tak zupełnie szczerze, zachęciłbym wszystkich nas, żebyśmy sobie przeczytali bardzo uważnie księgę Ezechiela. Przeczytajmy sobie w domu. Miejmy z tego naprawdę taką radość. Bardzo dużo takich bożych wypowiedzi tam jest przez Ezechiela podanych, które są zupełnie ponadczasowe. O szatanie tam jest powiedziane, o tym, co on uczynił, jak on się zbuntował, jak został strącony z nieba. Tam wszystko to jest opisane. Wreszcie opisane jest zachowanie Ezechiela, człowieka pełnego wiary i pełnego ufności Bogu. Warto jest zanurzyć się w te Boże prawdy, które tam zostały przez Ezechiela podane. Ale my musimy być jednocześnie gotowi, by wykonać Boże dzieło, tak jak był posłuszny Bogu Ezechiel. Dlatego zachęcam, abyśmy o tym poczytali. Kiedy my jako Kościół nauczymy się prawdy, że lepiej być posłusznym niż składać ofiarę? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Nie najważniejsza jest ofiara. Idźcie, ofiara spełniona. Przyszliście tutaj, ofiara spełniona, już możecie iść do domu. A wiecie, jak dużo ważniejsze jest, by być posłusznym Bogu? Słowo Boże mówi, że my mamy być absolutnie posłuszni Bogu. Zdecydowanie wykonywać Bożą wolę, nie naszą wolę. My mamy być w pełni oddani naszemu Panu i wykonywać Jego dzieła. Dlatego, że tak się Bogu to upodobało. Kiedy przestaniemy patrzeć na problem, a zaczniemy patrzeć na Boga. Człowiek jak się skupi na problemie, to wtedy nic więcej dookoła nie widzi. Widzi swój problem. Ale jak się skupi na Bogu, to przestanie widzieć swój problem. Zobaczy rozwiązanie w Bogu swojego problemu. Przecież to nie ja rozwiązuję wasze problemy i nie wy rozwiązujecie wasze problemy, ale Bóg rozwiązuje nasze problemy. Nas, chrześcijan, Bóg w ten sposób chce nauczyć chodzenia w autorytecie Bożym. I tego, do tego zachęcam i na to byśmy oczekiwali z miłą chęcią. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 2 wersecie czytamy: i powstał nagle z nieba szum, jakby wijącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Znacie przecież to słowo. W Dniu Zielonych Świątek bardzo często czytane. To by nam odpowiadało, prawda? Bardzo by nam to odpowiadało. Puścilibyśmy zgromadzenie, opowiadalibyśmy, jak było wspaniale, a gdyby jeszcze niektórzy trochę poskakali, pokrzyczeli, to pewnie byśmy na następny miesiąc mieli co wspominać. Jak wspaniale na nabożeństwie było. Jakie wspaniałe nabożeństwo. Ezechiel tak się nie zachowywał. Ezechiel tak się nie zachowywał, bo Bóg zaczął działać. Słowo Boże mówi, że on nie pomylił szumu tych trzeszczących kości, które się ze sobą łączyły, z dziełem twórczym Boga. On nie przysłuchiwał się tym dźwiękom wydawanym przez łączące się ze sobą kości, ale on wysłuchiwał, co Bóg czyni. Boże dzieło, to jest Boże dzieło. Bóg coś czyni. Nie pomylił stukania suchych kości z przebudzeniem. Nie powiedział: o, kości łączą się, przebudzenie, słuchajcie, przebudzenie. Powiedział: Boże dzieło. Jest po prostu Boże dzieło. Przy pomocy jednego tchnienia Bóg może całą górę suchych kości przemienić w życie. Jednym tchnieniem. Ale tam, w tej opisanej sytuacji, było więcej Bożych działań.
Nie tylko samo tchnienie mocy zabrakło. Zaraz będziemy mieli moc znowu. Taka jest ta nasza technika niedoskonała.
Dzięki za cierpliwość. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, było tam więcej Bożych działań, oprócz tego, że kości ze sobą się połączyli. Teraz w pewnym momencie, kiedy te kości się połączyły, już nie była dolina pełna suchych kości, tylko była dolina pełna szkieletów. No bo taka jest prawda, tak jest tam napisane. Szkielety sobie leżały w dolinie. I co z tego, że była dolina szkieletów? Czy szkielety mogą prowadzić walkę Pana? Czy dolina pełna szkieletów może oddać Bogu chwałę? Jakby to wyglądało, jakbyśmy my tutaj na tym miejscu jako same szkielety byli i śpiewali Bogu na chwałę. Dobrze by to wyglądało? Nie. Coś więcej musi się dziać. Coś więcej Bóg sprawia. Kiedy ludzie przychodzą do Jezusa, to myślę, że jako nowonarodzeni otrzymują od Boga święty żar, gorliwość. I tej gorliwości nie zabraknie im, aby zjawić się na następnym nabożeństwie. Będą mieli tyle tej gorliwości Bożej, że na następnym nabożeństwie będą i jeszcze na następnym. I będą przychodzić chwałę oddawać Bogu. Możemy czasem widzieć ludzi, którzy oddają Bogu swoje życie. Przychodzą, klękają z przodu. Może zbór nawet może ogłosić, że dzisiaj na nabożeństwie przyjęło Chrystusa 10 osób. A kiedy przychodzi następne nabożeństwo, nie ma z nich nikogo. Kochani, myśmy też ewangelizację w tym mieście robili. Różne. Zapraszaliśmy po mieście ludzi, zapraszaliśmy, bardzo dużo ludzi słuchało, bardzo dużo ludzi klaskało, bardzo dużo ludzi było zadowolonych. Wśród ludzi chodzili nasi bracia i siostry, zachęcali ich, dawali broszurki, zaproszenia, adres tam był, godzina, wszystko. I kiedy przyszło tutaj na wieczór nabożeństwo, to się okazało, że przyszła jedna osoba. Jaki jest wniosek? No wniosek jest taki, że to nie sztuka, że szkielety się połączą. Kości się połączą i staną się szkielety. No po prostu nie narodzili się na nowo. Suche kości, które się połączyły ze sobą, postukały jedna o drugą, to nie było rozwiązanie, które Bóg daje. Musi coś się więcej jeszcze wydarzyć. Jeżeli człowiek nie kocha zboru, to na pewno nie narodził się na nowo. Taka jest prawda. My jesteśmy bardzo chętni, żeby policzyć te szkielety, które są. Bardzo chętni, żeby policzyć te wszystkie kości, bo to są przecież kości ludzi. Te wszystkie szkielety, które wyszły do przodu. Wiecie, powiem tak, widziałem w życiu mnóstwo ewangelizacji. Na wielu z nich byłem. Niektórzy z was, nawet dosyć duża grupa była na takiej ewangelizacji. Do przodu wyszło mnóstwo ludzi. Pamiętacie w Warszawie? Mnóstwo ludzi wyszło. Z naszego terenu mnóstwo ludzi dało odpowiedź, swoje tam dane dali nawet. Nie wiem, czy teraz byłoby to możliwe, bo jest ochrona danych osobowych, ale wtedy dali i nam te adresy przekazano. Powiedziano, zajmijcie się tymi ludźmi. No i zajęliśmy się. Zaczęliśmy do nich dzwonić, oni zaczęli nie odbierać. A jak ktoś odbierał, odebrał, to powiedział, żeby zrywa kontakt, nie chce żadnego kontaktu. Co to oznacza? Tysiące ludzi przychodzą do Pana, nawet są przekonani o grzechu. Ktoś im nawet pokazał Ewangelię Jana 3,16 i powiedział później po rozmowie, powiedział, czy wierzysz w to? No, odpowiedzieli twierdząco. No i wtedy mówimy do nich, no to jesteś zbawiony. Czy tak? Powiedzmy sobie szczerze. Zbór, Kościół musi doprowadzić ludzi do Boga. A już jak będą przy Nim, musi im pomóc w tym, by trwali w Bogu. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19 i pierwsza połowa 20 wersetu mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to wszyscy znamy, prawda? I to wykonujemy i jesteśmy radośni, ale w 20 wersecie jest powiedziane: ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem. Nie możemy pozostawić ludzi w formie szkieletów. Podobnie jak w tamtym czasie, kiedy Ezechiel działał, to się działo. Bóg to pokazał. Potrzebne teraz tym szkieletom było ciało. Co jest dalej powiedziane? Że on przemówił i to wszystko obciągnięte było ciałem. I co w takim razie mamy w tej dolinie? Nadal ci ludzie, już ludzie, już nie szkielety, ale wszystko powleczone ciałem i skórą. Ale dalej leżeli. A więc mamy dolinę, dolinę zwłok. Czy jest to dobre dla Boga, że Bóg ma zwłoki? Nie. Jeszcze nie. W Psalmie 115 od 5 do 7 wersetu powiedziane jest tak: mają usta, ale nie mówią. Oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Nogi mają, ale nie chodzą. Gardłem swoim nie wydają głosu. Jeszcze nie narodzili się na nowo. Taka jest prawda. A prorok Ezechiel mówi w 37 rozdziale od 8 do 10 wersetu: i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, oczywiście Duch Święty: prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. Widzimy, na czym polega Boże działanie? Zamiast zniechęcić się tym, Ezechiel, widząc same szkielety, zrozumiał, że Bóg jest z nim i z Bogiem zwycięży. Wiecie, sprytną reklamą możemy kościoły napełnić. Tłumy ludzi będą. Jeśli dobrze wymyślimy, obmyślimy reklamę. Ale to, co Bóg chce, to jest to, co powiedział Ezechiel. I prorokowałem jeszcze raz. Czy wiemy o tym, że my mamy tą moc do działania w duchowym zmartwychwstaniu ludzi? Jezus Chrystus zmartwychwstał. Powiedział: ja zmartwychwstałem i wy żyć będziecie. Ja zmartwychwstałem i wy zmartwychwstaniecie. I Magdalena powiedziała do Jezusa: tak, tak, ja wiem, że zmartwychwstanie tam kiedyś, kiedy będzie zmartwychwstanie. A co Jezus Chrystus do niej powiedział? Jakie zmartwychwstanie? O czym ty mówisz? Ja mówię teraz, tu, jak ja jestem, to ożyję. Ona wierzyła, że Łazarz może być wskrzeszony z martwych. Ale kiedyś, kiedy będzie zmartwychwstanie umarłych. A Jezus Chrystus powiedział: teraz, tu, wśród was, ja będę działał ku zmartwychwstaniu. Teraz, tu, wśród was, ludzie powstaną ze swojego zmarłego życia i zaczną działać w mocy Bożej. Nie możesz chodzić jak śpiąca królewna. Nie możesz chodzić i żyć w tym świecie jak człowiek chrześcijanin, który nic nie może. A co ja mogę poradzić? A co ja mogę zrobić? A czy Bóg mi dał taką możliwość, żebym ja to zrobił? No pewnie, że ci dał taką możliwość. Masz uczestniczyć w zmartwychwstaniu. Bóg to powiedział. Cały czas ma być zmartwychwstanie. Nie mówię tylko o tym fizycznym, cielesnym. Mówię głównie o duchowym, o najważniejszym. Przyszło tchnienie, dech życia. I kości stały się ludźmi, którzy powstali i zaczęli rzesza bardzo wielka działać na chwałę Bożą. Co robimy z tym, co Bóg chce czynić wśród nas? Co robimy z Bożą propozycją, aby Jemu służyć? Oczywiście możemy bardzo dużo na tym świecie robić. Możemy pracować w pracy, chodzić do szkoły, w piłkę grać i coś. No wiele rzeczy możemy robić. Ja się pytam, co dla Boga robimy? Możesz powiedzieć, no ja to, co robię, to na chwałę Bożą robię oczywiście. No bo przecież pracuję, zarabiam, daję dziesięcinę, tak? Faryzeusze też dawali. I Bóg ich bardzo pochwalił. No, bierzcie przykład z faryzeuszy, oni są tacy wspaniali ludzie. Oni są tacy dobrzy. Tak powiedział? Jak mówią i głoszą to, co macie robić, słuchać. Ale tak jak czynią, nie czyńcie. Widzimy, jaki jest człowiek? Chrześcijanin siedzi w kościele, siedzi w kaplicy, słucha Słowa Bożego, nawet pięknie śpiewa pieśni na chwałę Bożą. A ile czyni z woli Bożej w swoim życiu? Ile wykonuje Bożego dzieła na tym świecie? Czy uczestniczysz w zmartwychwstaniu ludzi, którzy przyszli do Chrystusa? Może nawet do głowy nam nie przyjdzie, że mamy prorokować jeszcze raz. To znaczy przywołać ludzi do Chrystusa, oni przyjmą Jezusa Chrystusa, zostaną ochrzczeni i prorokowałem jeszcze raz. Wiesz o tym, że masz dalej dzieło? Wiesz o tym, że masz doprowadzić tych ludzi do tego, żeby oni mieli moc innych uzdrawiać? Ten, który dopiero co do kościoła przyszedł, musisz go wyćwiczyć, nauczyć, pomóc, pokazać. Jak? Wchodzić w służbę dla Boga. To jest to dzieło, które czynił właśnie Ezechiel. To jest to dzieło, które uczynił Jezus Chrystus, przychodząc na ten świat. Przyszedł, zwyciężył, zmartwychwstał i moc zmartwychwstania dał do twojego serca. Moc zmartwychwstania dał. I jeszcze raz masz prorokować. Jeszcze raz masz wypowiedzieć Boże słowa do ożywczego tchnienia. Aby ludzie zaczęli działać, żeby nie byli bezradni, żeby nie byli ze spuszczoną głową, z kolanami omdlałymi. Słowo Boże co mówi? Ja podniosę wasze opuszczone ręce, ja wyprostuję wasze zgięte kolana, abyście w moim imieniu czynili wielkie rzeczy. Czy w naszych sercach odczuwamy jakiś ból, jakiś dyskomfort, że zdajemy sobie sprawę z tego, że prawie 2 miliardy ludzi jeszcze nie posłyszało o Jezusie Chrystusie? Nigdy. Prawie 2 miliardy ludzi. Czy chociaż od czasu do czasu modlisz się o to? Prosisz, żeby Bóg wypchnął tam pracowników swoich? Jeśli już ty nie możesz tam pojechać, to pomóż modlitwą tym, którzy pojadą tam, pójdą, oni są chętni. Nie każdy z nas jest powołanym ewangelistą, ale każdy z nas jest zdeklarowanym modlitewnikiem, że tak powiem. Mężem czy niewiastą modlitwy. Słowo Boże mówi, że jeden z proroków mówi: Panie, daj ducha błagania i modlitwy. Czy prosimy chociaż o to? Żeby mieć takiego ducha błagania i modlitwy. Czy wiemy, że w każdej minucie umierają 1000 ludzi, którzy nie przyjęli Chrystusa? Coś robimy w tej sprawie? Wiecie, kiedyś stałem na skrzyżowaniu, a przede mną stanął taki samochód i miał taką na dachu literkę L. Wiecie, jaki to samochód? Na niebieskim tle duża litera L. A z tyłu była taka tabliczka. nie trąb na nas, robim co możem. Wiecie, czemu o tym mówię? Oni robili, ale nie w pełni to, co trzeba było, ale kazali mi być cierpliwym. Ale oni robili. I w końcu ten samochód ruszył, chociaż od dawna już było zielone. Ruszył. Wiesz, co ty i ja jako chrześcijanin mamy zrobić? Spojrzeć ku niebu, do Boga i powiedzieć: Panie, robię, co mogę. Robisz, co możesz? A może dużo więcej możesz, niż robisz? Zastanówmy się nad tym. Naprawdę potrzebujemy być Bożymi ludźmi. Musi wśród nas być grono takich ludzi, którzy naprawdę będą do Boga wołać. Którzy będą Boga błagać. Którzy będą Boga prosić. Którzy będą mieli takie żarliwe serce, by pomóc ludziom. Najłatwiej jest powiedzieć: a co ja ci mogę pomóc? Ty nie możesz pomóc, ale jest taki, który może. I ty możesz coś zrobić w tym kierunku, żeby on pomógł. Możesz być użyty przez Boga, żeby działać w Jego mocy, jeśli naprawdę tego chcesz. To nie jest tak, że śpisz sobie gdzieś tam na ławeczce w parku, jeszcze nie jesteś zbawionym człowiekiem i Bóg przychodzi, budzi ciebie: wstawaj, będziesz prorokiem. No oczywiście, że to tak się nie dzieje. Jak przyjdziesz do Boga, zaczniesz pragnąć, żeby Bóg ciebie użył i wtedy zaczniesz błagać Boga: Panie, uczyń ze mnie Twojego sługę. Bóg mówi: no dobra, będziesz prorokiem. Inaczej wygląda, prawda? Ale ty musisz w tym kierunku zmierzać. Ty musisz chcieć. Ty musisz pragnąć. Tobie musi zależeć na ludziach, którzy giną. Musi ci zależeć na tych ludziach, którzy potrzebują zbawienia. Którzy potrzebują ratunku. Którzy potrzebują uzdrowienia. Którzy potrzebują wolności od demonów. Mam nadzieję, że nie jesteś w gronie takich ludzi, którzy popatrzą, jak się wygania demony, powiedzą: co oni robią? Jakieś szały tutaj urządzają. To nieestetycznie wygląda, jak się wygania demony. Ale same demony są bardzo nieestetyczne. Także, żeby nieestetyczne istoty wygnać, wygląda to nieestetycznie, ale przynosi wolność. Dlatego przynajmniej pragnijmy, nie patrząc na grzesznika, nie patrząc, że człowiek pijany idzie, przewrócił się i tam różne rzeczy z nim się dzieją, ale przynajmniej módl się o niego. Wołaj o niego tak, żeby ci naprawdę zależało. Zrób coś. Robim, co możemy. Kochani, naprawdę musimy robić, co możemy. Zacznijmy naprawdę działać w tym kierunku, żebyśmy byli prawdziwymi dziećmi Bożymi. Amen.